W okresie od stycznia do października 2017 roku oddano do użytkowania 139 424 mieszkania, czyli o prawie 8,5% więcej wobec tego samego okresu w roku 2016, poinformował Główny Urząd Statystyczny w komunikacie sprzed kilku dni. I tym właśnie komunikatem agencyjnym wita słuchacze Andrzej Chrystek. Wzrosło nam bardzo mocno budownictwo mieszkaniowe. Dlaczego? Co się na to złożyło? Skoro wzrosło budownictwo, zatem wzrósł i popyt. Większy popyt to wyższe ceny, oby nie za wysokie. Co temu budownictwu sprzyja, co też przeszkadza, jakie to rodzi nadzieje, ale i obawy. Pytań jest wiele, warto więc szukać przynajmniej na niektóre odpowiedzi, bo jak podał Główny Urząd Statystyczny, w ciągu 10 miesięcy tego roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 213 218 mieszkań, to jest o 22,5% więcej niż w 2016 roku, kiedy notowano wzrost o 10,5%. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, do ponad 177 tysięcy, czyli o ponad 19% więcej. Wzrost w analogicznym okresie roku ubiegłego to nieco ponad 4%. A jak to wygląda w województwie kujawsko-pomorskim?
W okresie styczeń-październik bieżącego roku w naszym województwie dano do użytkowania 6108 mieszkań. To jest o ponad 25% więcej niż przed rokiem.
Pani Karolina Hunker z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
Nasze województwo pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania w okresie tych 10 miesięcy zajęło 8. lokatę w rankingu województw. Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w województwach mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim czy pomorskim. Najmniej mieszkań natomiast oddano do użytkowania w województwach opolskim, świętokrzyskim, lubuskim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim. W naszym województwie, jeśli chodzi o największy udział mieszkań oddanych do użytkowania, mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-październik 2017 roku oddali do użytkowania 3421 mieszkań.
Czyli tyle domków jednorodzinnych.
To są mieszkania oddane czy realizowane przez osoby fizyczne, fundacje, kościoły, związki wyznaniowe z przeznaczeniem na użytek własny inwestora lub na sprzedaż lub wynajem. Był to udział ponad 55%. Deweloperzy w tym okresie przekazali na sprzedaż lub wynajem 2199 mieszkań. To jest blisko 40% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. Pozostali inwestorzy, czyli budownictwo komunalne, społeczne, czynszowe i zakładowe, w analizowanym okresie bieżącego roku oddali do użytkowania 275 mieszkań. To jest ponad dwukrotnie więcej w stosunku do poprzedniego roku. Jeśli chodzi o ten okres 10 pierwszych miesięcy, czyli styczeń-październik 2017 roku, wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w skali roku wystąpił w 14 województwach, w tym największy w województwie pomorskim ponad 30% oraz w naszym województwie o ponad 25%. Spadek wystąpił w dwóch województwach, to jest województwo mazowieckim i opolskim. Jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, ten okres styczeń-październik 2017 roku, jak już wspomniałam, oddano do użytkowania 6100 mieszkań ponad. W naszym województwie już od kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. I tak dla porównania z 2010 rokiem oddano do użytkowania o ponad 1800 mieszkań więcej, a dla porównania z 2005 rokiem oddano do użytkowania o ponad 2,5 tysiąca mieszkań więcej.
No czyli można mówić o hoście.
Ale jest to taki stały trend, czyli od kilkunastu lat, tak, jest to stały wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w naszym województwie. Rzeczywiście, jeśli spojrzeć na te różnice, czyli w okresie 10 lat, jest to wzrost o około, powiedzmy, 2000 mieszkań oddanych do użytkowania. Są to rzeczywiście rekordowe wyniki.
Znanym budowniczym mieszkań, deweloperem na rynku kujawsko-pomorskim od lat jest toruńska firma Budlex, która buduje mieszkania głównie w Toruniu i Bydgoszczy. No ma ogromne doświadczenie przede wszystkim i jak sytuację na tym rynku Budlex ocenia przy telefonie w Toruniu pani Beata Janczarska, menadżer firmy.
Patrząc na wyniki sprzedaży, jakie osiągają deweloperzy w dużych miastach, można powiedzieć, że sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo dobra. Widoczne są niewielkie wzrosty cen, które jak widać nabywców nie odstraszają. Wygląda więc na to, że stabilny wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, rosnące płace dają pewność klientom, przekonanie, że mogą kupić mieszkanie bez żadnego ryzyka. Widać też, że wielu klientów kupuje mieszkania w celach inwestycyjnych lub lokacyjnych, bo zakup mieszkania gwarantuje zwrot z inwestycji. Nigdy nie można przenosić rynku lokalnego na rynek ogólnopolski, bo były okresy, kiedy mówiliśmy o, czy słyszeliśmy, że na rynku ogólnopolskim jest w ogóle problem i że dużo jest wybudowanych mieszkań, a ta sprzedaż nie jest zadowalająca, ale na rynku lokalnym zawsze wszystkich deweloperów i w Toruniu, i w Bydgoszczy cechowało takie rozsądne podejście do podaży i popytu i nigdy nie było tak, że ktoś wybudował tych mieszkań za dużo. Zawsze było dopasowanie do aktualnych potrzeb w danym mieście i jakoś tak nie było problemów. Ja nie słyszałam o tym, żeby ktoś się przeliczył albo przesadził ze swoimi planami. To było zawsze zrównoważone. Lokalnie na rynku zawsze był widoczny pewien rozsądek deweloperów. Budlex podobnie, zawsze z dużą precyzją i odpowiedzialnością podchodził do swoich planów.
Udało się w tym roku wybudować więcej niż w latach poprzednich mieszkań?
Proces budowy mieszkań w naszym przypadku był zawsze bardzo zrównoważony i dopasowany do potrzeb lokalnego rynku, więc tak jak mówiłam wcześniej, podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie. Widoczne były nawet sytuacje, kiedy sprzedaż mieszkań postępowała bardzo szybko, czy szybciej niż w innych okresach. Mamy tutaj dla przykładu taką inwestycję w Toruniu przy szosie Lubickiej, gdzie pobiliśmy właściwie rekord samego procesu budowlanego, czyli wybudowaliśmy budynek szybciej niż zakładaliśmy i bardzo szybko sprzedaliśmy wszystkie mieszkania, bijąc w pewnym sensie rekord zarówno samego procesu budowlanego, jak i sprzedażowego. To też o czym świadczy, o kondycji i potrzebie podejściu klientów do tego rynku mieszkaniowego.
No zwłaszcza, że też i punkt jest interesujący, tuż szosy
to Lubickiej. To jest szosa Lubicka, akurat ciągnie się przez kilka dzielnic miasta, a akurat ten nasz punkt jest bliżej centrum Starego Miasta, więc bardzo dobrze.
Gdzieś w okolicach pewnie za starych zakładów mieszkalnych lub coś.
Tak, dokładnie,
no,
tak.
No to na pniu idą tam mieszkania, podejrzewam. I jeszcze w dodatku niedaleko przeprawa nowa, mostowa, zatem rzeczywiście.
To są na pewno lokalizacyjne, to na pewno trzeba podkreślić. Lokalizacja bardzo dużo daje i stanowi kluczowy bardzo często czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania. Oczywiście te nasze gusty i potrzeby są różne. Dla jednego ważne jest, żeby mieszkanie było w centrum miasta, ale dla kogoś innego istotne będzie, by było bliżej na przykład lasu, czy gdzieś w oddali od wielkomiejskiego zgiełku. To też trzeba patrzeć bardzo indywidualnie. Ale tu w tym wypadku faktycznie bliskość centrum miasta zadecydowała sam projekt, wykonanie tego projektu o tym, że mieszkania sprzedały się bardzo szybko.
Największa w Bydgoszczy fordońska spółdzielnia mieszkaniowa, mimo wybudowania największego w Bydgoszczy osiedla mieszkaniowego, nadal buduje. Jakie są tego efekty w tym roku? Prezes Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Zbigniew Sokół.
Istotnie zarządzamy 232 nieruchomościami budynkowymi, więc to jest to spory zasób. Natomiast ponieważ posiadamy grunty pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną, realizujemy budownictwo mieszkaniowe, czyli realizujemy postanowienia statutu, zaspokajamy potrzeby mieszkaniowe już nie tylko naszych członków, bo przepisy w międzyczasie się tak zmieniły, że każdy, kto przyjdzie z ulicy, staje się członkiem i dla niego budujemy mieszkania. Efekty roczne to jest w granicach 30 mieszkań, to nie jest wiele.
Także w tym roku o ile więcej spółdzielnia wybudowała?
Oddaliśmy dokładnie dwa budynki, oddaliśmy do użytku 36 mieszkań. To jest więcej niż w roku ubiegłym. Znaczy jest to porównywalne, powiedziałbym. My budujemy takie budynki 18-20 rodzinne, czyli dwa budynki średnio rocznie. Zainteresowanie w różnym przedziale czasowym było różne. Dzisiaj jest spore u nas zawsze, dlatego że my budujemy bardzo konkurencyjnie, jeżeli chodzi o cenę.
A to się liczy. Cena metra kwadratowego.
Tak, te efekty, które oddajemy w tym roku, to realizujemy za 4150 zł za metr kwadratowy, ale nie w standardzie deweloperskim, tylko w standardzie podwyższonym. U nas jest tak, że we wnętrzu mieszkania są wykonane gładzie gipsowe, są podkłady pod posadzki, jest osadzona stolarka drzwiowa, wystarczy pomalować, położyć podłogi i można zamieszkać. I to za jedyne 4150 zł.
Przy przeciętnej cenie metra kwadratowego w Bydgoszczy choćby?
Ja przypuszczam, że to jest w granicach 5000 zł. Bydgoski rynek nieco inaczej kształtuje się na tle kraju. Dzisiaj obserwuje się wzmożony ruch na rynku pierwotnym, czyli wzrasta popyt
na
nowe mieszkania. Tak. Też zaobserwowaliśmy ruch znaczący, jeżeli chodzi o ceny na rynku wtórnym. Małe mieszkania nadal są w cenie. Specyfiką spółdzielni mieszkaniowej jest to, że nie generujemy zyski, my działamy non-profit. W związku z tym to jest działalność bez zysku. Pokrywamy jedynie koszty realizacji. Stąd też między innymi w stosunku do deweloperów lepsza cena. Deweloperzy z natury rzeczy muszą generować zysk, bo z tego żyją, to jest zupełnie zrozumiałe.
Czy również do obniżenia kosztów budowy przyczynia się to, że spółdzielnia dysponuje własnymi gruntami?
My posiadamy grunty w dyspozycji, natomiast to jest majątek wspólny wszystkich członków. Nie obdarowywujemy gruntem nowych członków, czyli tych, którzy budują, muszą za ten grunt zapłacić, czyli zwrócić koszty nabycia. Zdecydowanie to jest najlepszy rok, pomimo wyraźnych ruchów na rynku budowlanym, bo wzrastają ceny materiałów budowlanych, bo wzrastają koszty pracy, dlatego że budowlańców szacuje się wczoraj, o tym się dowiedziałem, że na rynku w całym kraju brakuje około 200 tysięcy budowlańców. Fachowcy, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, nie zabezpieczają potrzeb. Obawiamy się takiego lekkiego tąpnięcia. Jak dobrze pamiętam, to był rok chyba 2007, kiedy to w sposób przedziwny rosły ceny, trzeba było robić przedpłaty na materiały budowlane. Ceny za metr kwadratowy w Warszawie dochodziły do 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To było szaleństwo. Nie wiem, czy do czegoś takiego dożyjemy. Myślę, że nie, dlatego że na rynku, według moich informacji, jest blisko 50 tysięcy mieszkań stanowiących pustostany, szczególnie u deweloperów. Ze zbytem bywa różnie, dlatego że to tak jak powiedziałem, no deweloper, żeby żyć, musi zarobić. Jak jest słaby czas, nie ma zainteresowania, buduje się mieszkania, mieszkania stoją puste. Natomiast zobaczymy, jaki będzie rok 2018.
Czy udaje się znaleźć tereny budowlane jeszcze w obrębie miast, Torunia, Bydgoszczy, czy też ewentualnie innych, których Budlex buduje lub zamierza budować? Czy też trzeba szukać tych terenów już poza miastem, szczególnie w okolicznych podmiejskich gminach? Pani Beata Janczarska, toruńska firma Budlex.
Na ten moment skupiamy się głównie na samym mieście Toruniu czy Bydgoszczy, czy też wychodzimy poza granice województwa, ale też w obrębie miast. Budlex jeszcze na szczęście znajduje grunty na terenie Bydgoszczy i Torunia, ale ten proces jest już coraz trudniejszy. Stąd też podjęta była jakiś czas temu decyzja o wyjściu poza granice tych dwóch miast, czy też w ogóle poza granice województwa i w tej chwili dobiega już końca proces budowy pierwszego budynku mieszkalnego w Warszawie, a zaawansowane są prace związane z przygotowaniem, projektowaniem kolejnych inwestycji. No i weszliśmy także, czy wyjdziemy za moment, rozpoczniemy budowę też pierwszego projektu mieszkaniowego w Olsztynie. Widać teraz coraz częściej, jest mniejsza liczba gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Czasami przeszkadzają takie długotrwałe urzędnicze procedury, które utrudniają zdobycie pozwolenia na budowę, a to z kolei związane jest z nieprecyzyjnymi regulacjami, czy też brakiem planów zagospodarowania przestrzennego.
To jest główna pięta Hillesowa, zwłaszcza
tak
w gminach podmiejskich.
Tak, i z tym związane są przeciągające się pewne procedury w urzędach, a w konsekwencji pewne problemy w zdobyciu pozwolenia na budowę dla dewelopera i te procesy niekiedy się przedłużają, są zbyt długotrwałe.
I pewnie przerażają proces w jakimś stopniu.
W jakimś stopniu także. Natomiast oczywiście to jest tak, że ze wszystkimi problemami trzeba sobie jakoś poradzić i Budlex radzi sobie także. Nam pomaga, to muszę podkreślić, bardzo zgrany i dobrze przygotowany zespół ludzi, fachowców, którzy pracują w naszej firmie i to jest niezwykle dużym plusem.
Co przeszkadza w budownictwie mieszkaniowym?
Ja myślę, że głównym takim problemem to są właśnie te nieuregulowane kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym, brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. Potem deweloperzy muszą się posiłkować decyzjami o warunkach zabudowy, które też nie zawsze są precyzyjne i w którymś momencie kłócą się pewne kwestie formalno-prawne, przez które trzeba przebrnąć. I to jest jakby ten obszar sprawiający największe problemy, wydłużający cały proces budowlany. I gdyby były te kwestie uregulowane, na pewno byłoby wszystkim łatwiej, bo to nie jest tak, że urzędnicy utrudniają, bo to nie w tym rzecz, tylko niejasne przepisy prawne i nieuregulowane kwestie powodują, że gdzieś te problemy się pojawiają, nawarstwiają i czasami przejście przez te procedury i wyjaśnienie czegoś trwa długo, a nie jest to do końca ani winą urzędnika, który wydaje takie decyzje, a już na pewno nie dewelopera.
No właśnie, to są przepisy na szczeblu, że tak powiem, resortowym, nie powiem, że wojewódzkim, ale czy też to wymaga uregulowania wręcz ustawowego generalnie?
To są uregulowania ustawowe, prace się toczą, niestety trwają zbyt długo, co jest problemem dla wielu instytucji w przejściu tych wszystkich kroków formalno-prawnych.
To jeszcze pewnie długo potrwa w takim razie.
No oby nie tak długo. Oby nie tak długo. Mamy nadzieję, że to jednak zostanie w miarę szybko uregulowane, choć oczywiście no, to są procedury skomplikowane i wymagają na pewno precyzji i czasu.
Czy to chodzi o jakąś ustawę, która by generalnie sprawę regulowała budownictwa? No bo jak na razie ostatnio ukazała się jedna ustawa, nowy program rządowy Mieszkanie Plus. Ale w tym raczej deweloperzy
to jest
nie
taka
widzą.
Rzecz. Nie. To jest program, który nie stwarza jakichś takich szans czy możliwości dla deweloperów. On się rządzi zupełnie innymi prawami, więc tutaj raczej nie stanowi to ani jakiegoś wsparcia, no, ani też przeszkody.
No tak, no bo to jakby obok jest, chociaż uzupełni rynek z pewnością te mieszkania najtańsze.
No tak, to na pewno.
Duży popyt na mieszkania powinien wywołać wręcz lawinowy skutek, czyli zdrożenie mieszkań.
Ceny rosną w ostatnim okresie w taki umiarkowany sposób, bardzo zrównoważony, uważam.
Nie przekraczający inflacji?
Nie przekraczają i widać, że są to takie granice akceptowalne przez nabywców, przez klientów. To, co mówiłam wcześniej, my widzimy wzrost sprzedaży mieszkań, a więc oznacza to, że klienci radzą sobie. Wybierają też formy lokaty własnego kapitału. Mieszkanie jest takim dobrem, które nie traci na swojej wartości, stąd też większa pewność i zdecydowanie w podejmowaniu takich decyzji zakupowych, bo zakup mieszkania jest dobrą lokatą, ale też sposobem na poprawienie swoich dochodów, no bo niektórzy kupują także w celach inwestycyjnych, czyli pod wynajem.
No,
Ten obszar też się rozwija.
System kredytowy, bankowy, jak banki do tego podchodzą, jak pani ocenia właśnie ten system kredytowania budownictwa mieszkaniowego?
Nie spotkaliśmy się z jakimiś takimi problemami związanymi z pozyskaniem kredytów. Zawsze było tak, że część mieszkańców jednego czy drugiego miasta kupowała mieszkania bez posiłkowania się kredytami. Prowadziliśmy swego czasu też badania, sprawdzaliśmy, jak to wygląda i okazało się, że część mieszkańców czy nabywców kupuje mieszkania bez posiłkowania się kredytem. Oczywiście są określone wymagania banków, które należy spełnić, ale raczej nie spotkaliśmy się z jakimiś przypadkami nagminnymi, mówiącymi o jakichś trudnościach w pozyskaniu tego kredytowania.
Także generalnie przyszłość można widzieć jasno.
Na ten moment tak. Wygląda na to, że jeżeli się nie zmieni się sytuacja rynkowa i te trendy, jeżeli chodzi o rynek pracy, będzie postępował w takim kierunku jak obecnie, to wydaje się, że można być spokojnym.
A jak zapowiada się przyszły rok prezes Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Zbigniew Sokół?
Przystąpimy do realizacji dwóch kolejnych budynków. Jednego na osiedlu Szybówników przy ulicy Dibuła oraz jednego budynku przy ulicy Gryfa Pomorskiego. Czyli zachowamy jak gdyby tempo takie jak dotychczas.
I już lista jest wypełniona.
Są już chętne osoby, zgłaszają się do nas, prowadzą rozmowy na temat powierzchni, jaka ich interesuje. To jest taka stała współpraca z naszymi klientami. Mamy w zamyśle realizację kolejnych budynków mieszkalnych i przede wszystkim chcemy zrealizować budynki jednorodzinne. To jest takie nasze marzenie, jest duże zapotrzebowanie. Wiele pytań w tej kwestii.
I ten typ budownictwa wyraźnie rośnie.
Tak, w Polsce o dziwo, pomimo wielkiej podaży na rynku wtórnym, bardzo dużo buduje się domków jednorodzinnych. W związku z tym, ponieważ mieliśmy mnóstwo zapytań w tej kwestii, mamy na to przeznaczony teren, chcemy wybudować 56 domków jednorodzinnych o powierzchni od 118 do 140 m2. To takie trochę większe mieszkania.
Co Pana zdaniem pomaga w tym budownictwie mieszkaniowym, a co przeszkadza jednak?
Z punktu widzenia spółdzielni, która posiada grunty uzbrojone, realizacja jest prosta, bo to jest kwestia zaspokojenia potrzeb i tych, którzy do nas się zgłaszają i obserwacji rynku. Jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w Polsce, to są dwie kwestie. Pierwsze, brak terenów przygotowanych i uzbrojonych, a drugie, cena. No nie ma co ukrywać, że to, co na rynku jest proponowane, mówię o budownictwie deweloperskim, to nie jest dla biednych ludzi. To nie jest dla ludzi, którzy startują w życie dorosłe. To jest dla średnio zamożnych.
Tym biedniejszym ma pomóc program Mieszkanie Plus.
Istotnie, przy czym spółdzielnia mieszkaniowa miała być beneficjentem, czyli miała uczestniczyć w narodowym programie. Natomiast te nieszczęsne zmiany, które nastąpiły z 20 lipca, bo nie ma spółdzielczych praw do lokalu, marzyliśmy o przywróceniu lokatorskiego, ale niestety lipcowa noc 20 jak gdyby załamała ten obszar. Stawiałem pod znakiem zapytania o realizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że pan Jarosław Kaczyński wraz z ugrupowaniem, któremu przewodzi, głęboko się zastanowią nad tym, co się stało i czy chcą, abyśmy jako spółdzielczość uczestniczyli w realizacji tego programu. Jesteśmy po pierwsze do tego przygotowani. Doświadczenia mamy, przygotowane grunty, mamy kadrę. Budujemy tanio i uważam, że bylibyśmy ważnym ogniwem tego projektu. Ale jest przeszkoda. Jest przeszkoda, przepisy, które zostały wprowadzone, bardzo poważnie nam w tym będą przeszkadzały. Liczymy na bardzo szybką nowelizację tej ustawy, tego nieszczęścia prawnego i wówczas, tak jak powiedziałem, jesteśmy gotowi, przystąpimy do realizacji. Jeżeli chodzi o realizację budownictwa lokatorskiego, bo to miało być dla ludzi o niezamożnym budżecie rodzinnym, natomiast brak prawa lokatorskiego powoduje, że nie jesteśmy w stanie tego realizować. Bardzo mocno o tym mówimy. Ostatnio odbył się zjazd Związku Rewizyjnego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, podczas którego te problemy przedstawialiśmy. Ja akurat referowałem kwestię niezgodności zapisów nowelizacji ustawy z ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją. Tego jest bardzo dużo. Mamy nadzieję, ja nie powiem, że lobbujemy, bo to jest dziwne sformułowanie, ale w imieniu członków wyrażamy swoją opinię, będąc przez nich upoważnionym do tego, aby zamanifestować niezadowolenie, bo wbrew intencjom, które się nie sprawdziły w rzeczywistości autorki tych zmian, ta ustawa godzi w interesy członków spółdzielni. Nie w interesy zarządów, nie w interesy przedsiębiorstwa, tylko w interesy bezpośrednio członka spółdzielni. Bo to, co szło, co poszło do Senatu, a wyszło z Sejmu, to było bardzo dobre. A pani Staroń dokonała rzeczy przedziwnych, niezrozumiałych, które zatwierdził parlament. Mało tego, w niezrozumiały zupełnie sposób senatorowie dali się nabrać. Senatorowie różnych ugrupowań, tak sprytnie zostało to przemycone. Był podczas tego zjazdu obecny dyrektor Departamentu do Spraw Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Zapowiedział szybką interpretację ministra, bo zapowiedziano próbę zmian tych dziwnych, że przepisów, one są niespójne. Przez ostatnie 3 miesiące bardzo intensywnie pracowaliśmy nad interpretacją pewnych przepisów, ponieważ one czasami bywają dwuznaczne, będziemy wybierali te rozwiązania, które są korzystne dla członków spółdzielni. Ja myślę, że ruch na rynku budownictwa mieszkaniowego, on został wywołany między innymi 500+. Natomiast to wyraźnie poruszyło rynek, być może będzie również elementem zwiększającym popyt na mieszkania. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w kraju, planowany w przyszłym roku do 2100 zł, też będzie miał określone następstwa, czyli że wzrosną wynagrodzenia. Na rynku u nas są poszukiwani pracownicy, wzrastają wynagrodzenia. Przybędzie pieniędzy, w związku z tym będzie można łatwiej pomyśleć o zrealizowaniu swojego marzenia o nowym mieszkaniu. Byłbym chyba bardzo kontrowersyjny, ale odważę się wygłosić ten pogląd. Mianowicie pewnie to nie dotyczy wszystkich gmin, czy też wielu gmin w Polsce, ale procedowanie nad procesem przygotowania inwestycji do realizacji wydłuża się. My to mamy już wkalkulowane w swoje harmonogramy czasowe. Wydłuża się dlatego, że w maksymalny sposób wykorzystywane są terminy, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji, na przykład na pozwolenia na budowę.
To starostowie,
ale to jeżeli chodzi o decyzję w mieście Bydgoszczy, to wydaje gmina Bydgoszcz. Ja nie chciałbym, żeby to brzmiało jako oskarżenie, ale czy też nawet nie żal, to jest pewna uwaga. Nierówno traktowane są podmioty poruszające się na rynku budownictwa mieszkaniowego w gminach, jeżeli chodzi o prędkość, wręcz szybkość załatwiania spraw.
Jedni dostają od ręki, a inni
muszą czekać. Jak jest termin 90 dni, to w 90 dniu, jak jest termin 30 dni, to w 30 dniu, a czasami jeszcze z pewnymi uwagami, jakby nie można było w międzyczasie pewnych rzeczy uzgodnić. Dla nas jest to bolesne, powiem szczerze, czasami nawet upokarzające.
Czyli biurokracja.
Biurokracja. Czasami zgłaszają się do nas kontrahenci, czy jesteśmy zainteresowani nabyciem gruntów. Nie, ponieważ posiadamy własne, które będziemy sukcesywnie zagospodarowywać. Natomiast wiem, że są takie spółdzielnie, które rozwijają się, mają swoich stałych klientów, bo tu jest ważny jeszcze element, zaufanie do tego, kto buduje i zaufanie do tego, kto będzie później zarządzał tym budynkiem. Dzisiaj wybudować i utworzyć wspólnotę to jest żaden problem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mija gwarancja i kiedy powstaje wspólnota, i kiedy są pewne problemy z nieruchomościami. I między innymi są tacy klienci, którzy wybierają nas ze względu na cenę, ale i też ze względu na to, że mają zagwarantowane spokojne zarządzanie ich nieruchomością, ich majątkiem.
A generalnie dużo spółdzielni w Bydgoszczy buduje nowe mieszkania?
Z tego co wiem, to najbardziej prężną jest Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa, buduje spółdzielnia SIM, też bardzo atrakcyjne, Budowlani, Bydgoska i Fordońska. Nie wiem, chyba zjednoczeni też się przygotowują do inwestycji. Prawie wszystkie. Naszymi klientami najczęściej są nasi członkowie, bo po pierwsze przyzwyczaili się już do Fordonu, Fordon jest im przyjazny, po drugie są zarządzani przez spółdzielnię, która jest im znana, której są członkami i w związku z tym, kiedy przybywa środków w budżecie domowym, chce się odnowić mieszkanie, to często podejmuje się decyzję o sprzedaży starego i kupnie nowego. Dokłada się trochę pieniędzy, podwyższa się standard, to jest rzecz pierwsza, rzecz druga i też warunki użytkowania, bo nowo realizowane budynki mają inną charakterystykę techniczną, są bardziej oszczędne, bardziej wygodne, budowane są z nowoczesnych materiałów gwarantujących dłuższy okres użytkowania, a to ma ogromne znaczenie oczywiście.
Gmina Osielsko jest, powiedziałbym, w jakimś sensie sypialnią Bydgoszczy, bo w tej podbydgoskiej gminie bardzo wielu od już lat mieszkańców Bydgoszczy buduje domy, przeprowadza się, głównie domy jednorodzinne. Wójt pan Wojciech Sypniewski, zatem jak się rozwija to budownictwo? Bo statystyki pokazują, że wyraźnie wzrosło budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
No nie ukrywam, że cały czas nam wzrasta. Praktycznie od końca lat 90. to mamy przerost niesamowity rokrocznie. I tutaj są dwa elementy, które to powodują. Pierwszy element to jest w dalszym ciągu chęć pewnej ucieczki, oczywiście w dużym cudzysłowie, mieszkańców miasta do gmin podmiejskich. A druga sprawa to jest możliwość zabudowy na terenach rolnych na podstawie wydawanych warunków zabudowy. Ja tylko powiem, że na tej zasadzie mamy w tym roku, w 2017, już grubo ponad 500 wniosków o warunki zabudowy właśnie w ramach warunków, a nie związanych z planem zagospodarowania.
No właśnie, tych gminy na ogół nie mają, bo to kosztuje, co też z kolei inwestorom nie ułatwia pracy.
No ale my właśnie staramy się ułatwiać, bo od roku 96 myśmy stworzyli chyba 27, o ile dobrze pamiętam, planów miejscowych i w dalszym ciągu tworzymy nowe. I tutaj mała dygresja. My nie chcemy być tylko sypialnią dla miasta Bydgoszczy. W związku z tym plany zagospodarowane obejmują również funkcje budownictwa publicznego, na przykład świetlic wiejskich, czy też małych usług. No a w przyszłości również będziemy starali się stworzyć warunki dla większych przedsiębiorstw, chociaż tych też nie brakuje. Na terenie gminy jest zarejestrowanych już ponad 2000 podmiotów gospodarczych. To jest bardzo duża ilość. Oczywiście od przysłowiowego biura pisania podań do dużych zakładów produkcyjnych. Na to też jest miejsce na terenie gminy.
Zatem dużo przybyło tych domów i ile zapowiada się?
Oczywiście są to moje szacunki, ale z informacji, które dostaję na temat wydawanych przez starostę bydgoskiego pozwoleń na budowę, mogę stwierdzić, że w ostatnich latach na terenie gminy buduje się około 1000 budynków mieszkalnych. Natomiast oczywiście są to budowy o różnym zaawansowaniu. Niektóre kończą się na etapie na przykład fundamentów, potem jest jakaś przerwa, ale bardzo często się w ostatnich latach zdarza, że praktycznie w ciągu 10 miesięcy, roku taki budynek już jest gotowy do zamieszkania. No i to rodzi oczywiście problemy, dlatego że tutaj za tym idą miejsca chociażby w szkołach, czy w przedszkolach, żłobkach i tak dalej. To jest po prostu zadanie gminy, żeby sprostać tym oczekiwaniom tych nowych mieszkańców, żeby warunki życia nie różniły się od warunków miejskich, poza tym, że jest troszeczkę luźniej, nie jest ta zabudowa tak intensywna, chociaż również budownictwo wielorodzinne ma miejsce na naszym terenie.
Czyli także i bloki są wstawiane?
To znaczy trudno to nazwać blokami. To są z reguły, zgodnie zresztą z planami zagospodarowania, budynki do trzech kondygnacji w zabudowie takiej nieintensywnej, na przykład zabudowa bliźniacza albo bloki, takie malutkie bloki, które stoją na dość dużych działkach, bo problemy są oczywiście potem miejsca parkingowe. No w tej chwili skończyły się czasy, że w rodzinie jest jeden samochód, są dwa albo i trzy.
Zwłaszcza, że spod miejskiej wsi trzeba dojechać.
No i tu też staramy się o to, żeby ten ruch samochodowy ograniczyć, stąd współpraca z miastem Bydgoszcz. W tej chwili już funkcjonują trzy linie łączące miejscowości gminy Osielsko z miastem Bydgoszcz i staramy się, aby tę współpracę jeszcze bardziej rozszerzyć i mam nadzieję, że już w przyszłym roku będą tego pierwsze efekty.
A jeśli chodzi o budownictwo, czy były jakieś takie okresy, powiedzmy, przyhamowania tego budownictwa, bo wiadomo, że w latach 90. szczególnie mieszkańcy Bydgoszczy odkryli gminę Osielsko i okoliczne też. I ewentualnie, czy będzie jakiś kres, czy zabraknie terenów
budowlanych? To znaczy, oczywiście zahamowanie było tak jak na całym świecie w 2008 roku. Ten kryzys ogólnoświatowy lekko dał się odczuć również na terenie gminy Osielsko, ale praktycznie dysponujemy terenami zgodnie ze studium które mamy już opracowane i uchwalone przez Radę Gminy, że praktycznie docelowo na terenie gminy może mieszkać nawet 45 tysięcy mieszkańców. W tej chwili jest nas ponad 13 tysięcy. A jeszcze nie tak dawno, bo kiedy zostałem mieszkańcem tej gminy już ponad 20 lat temu, to właściwie cała gmina liczyła tylu mieszkańców, co teraz jedno sołectwo, na przykład Osielsko. 4800 bodajże mieszkańców było wtedy w gminie.
No, bo to rolnicza gmina była, pamiętam też te pola uprawne z żytem i kartoflami.
No tak, i dlatego powstał problem właśnie w latach 90., kiedy no już bardzo zaczęła się rozwijać gospodarka rynkowa. Gospodarstwo rolne na tak słabych glebach 5., 6. klasy no raczej nie miała przyszłości. I tutaj gmina starała się stworzyć warunki dla tych rolników, aby mogli po prostu zmienić swój styl życia. No poprzez wprowadzenie chociażby planu zagospodarowania w życie, możliwości podziału, sprzedaży oczywiście działek budowlanych. No i to się po prostu rozwinęło. Wielu ludzi po prostu już tych gospodarstw nie ma. Ja praktycznie przeglądając statystyki dotyczące ilości gospodarstw rolnych na terenie gminy, no to posiadaczy gleby, którzy płacą podatek rolny, jest dość sporo. Natomiast tych gospodarstw to praktycznie można je policzyć na palcach jednej ręki.
Czemu można przepisywać ten rozwój, znowuż ten skok w budownictwie mieszkaniowym?
W dalszym ciągu panuje coś w rodzaju takiej mody na osadnictwo pozamiejskie i właściwie tutaj się gmina Osielsko nie różni od innych gmin czy miejscowości podmiejskich praktycznie na całym świecie. Zawsze była tendencja, żeby ta suburbia, z angielska nazwana, była takim miejscem zamieszkania, a życie, powiedzmy, związane z pracą zawodową toczyło się w dużych miastach. I my to naprawdę odczuwamy.
Czy ta moda przyszła po prostu z zachodu, z Ameryki?
No, tak? Myślę, że tak. Natomiast myśmy starali się uniknąć jednej rzeczy. Właśnie w tych miejscowościach na zachodzie Europy czy w Stanach Stanach Zjednoczonych i w Australii, tam jest taka zabudowa dywanowa, czyli są praktycznie osiedla, olbrzymie osiedla domków jednorodzinnych i nic poza tym. My jednak poszliśmy w kierunku, żeby budować jednak infrastrukturę, która ułatwi tym mieszkańcom życie w postaci chociażby możliwości zakładów małych usługowych, sklepów czy też małych marketów i również dostępności do takich rzeczy jak biblioteki czy oczywiście no szkoły. Te szkoły muszą mieć odpowiedni poziom, ponieważ no trudno, żeby wszystkie dzieci były wożone do dużego miasta. I uważam, że wyniki chociażby gimnazjalistów czy również szkół podstawowych w gminie Osielsko są nawet, powiedziałbym, lepsze niż w dużych miastach.
Pocieszające.
No, takie są statystyki i po prostu tutaj akurat ze statystyką nie dyskutuję, chociaż nie zawsze statystyka jest odzwierciedleniem prawdy.
Ale co przeszkadza z kolei w rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tych terenach wiejskich, podmiejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy, jeśli chodzi o politykę?
Moim zdaniem główną przeszkodą to jest w tej chwili sprawa budowy infrastruktury, dlatego że my nie mogliśmy z różnych przyczyn, nie będę do tego wracał, to są wczesne lata 90., wybudować na swoim terenie oczyszczalni ścieków, w związku z tym jesteśmy związani z Bydgoszczą, w tej chwili jednym kolektorem, ale chcąc zapewnić warunki tym nowym mieszkańcom, żeby się mogli włączyć do kanalizacji, musimy budować jeszcze dwa kolektory. Drugi już będziemy budowali w przyszłym roku do Fordonu, bo oczywiście jesteśmy związani z oczyszczalnią w Fordonie. No ale w planach jest trzeci kolektor, który nie tylko zaopatrzy możliwość odbioru kanalizacji mieszkańców naszej gminy, ale również sąsiedniej gminy Dobcz, która w tej chwili też korzysta z tej naszej jednej 50-centymetrowej rury, która się po prostu już zapełniła i musimy szukać innych rozwiązań. To jest pierwszy problem. Druga sprawa to jest kwestia w tej chwili już procedur związanych z wydaniem pozwolenia na budowę. Niby to jest bardzo proste, 60 parę dni powinno być pozwolenie wydane, ale kwestia uzgodnień i przygotowania tej inwestycji albo otrzymania warunków zabudowy, no to jest jednak droga dość utrudniona.
I wiele instytucji jest w to zaangażowanych.
Właśnie, budując na przykład odcinki infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej czy też drogowej, no to projektant, który nam przygotowuje projekt takiej inwestycji, no to naprawdę też ma drogę przez mękę, bo uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci, z instytucjami, no są długotrwałe, nie zawsze zrobione na czas i to powoduje, że niestety te okresy oczekiwania na projekt te pewne nam się wydłużają. No mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż rynek jest w tej chwili bardzo ciekawy, ponieważ bardzo trudno znaleźć projektantów. Przetargi są ogłaszane bez praktycznie składanych ofert. To samo dotyczy zresztą w tej chwili już prac związanych z inwestycjami czystymi, czyli na przykład budowa dróg czy kanalizacji. Po prostu wykonawców jest coraz mniej albo nie są zainteresowani wykonaniem tych robót z racji innych zleceń albo z braku pracowników, co też ostatnio jest problemem. I do tego oczywiście dochodzi bardzo duży wzrost kosztów w stosunku na przykład do roku 2016. Koszty budowy dróg i kanalizacji naprawdę bardzo mocno wzrosły, stąd konieczne są korekty w budżecie gminy, szukanie dodatkowych środków, ponieważ no, nie byliśmy przygotowani, że ten wzrost będzie aż taki duży. Konstruując budżet na rok 2018 już bierzemy to pod uwagę i no, 30 milionów, które gmina przeznaczy na inwestycje, wydawało się, że to jest duża kwota w stosunku do całego budżetu, łącznie z subwencjami w wysokości około 80 milionów. Jest to moim zdaniem dużo, ale oczekiwania mieszkańców są jeszcze większe i plany, które mamy nawet do roku 2026 na pewno nie są zagrożone, ale zdaję sobie sprawę, że to tempo, mimo że moim zdaniem bardzo duże w budowie infrastruktury, nie wszystkich mieszkańców zadowala i prosiłbym po prostu o cierpliwość.
No i te same problemy wykonawcze, cenowe również dotykają i inwestorów domów indywidualne.
No tak, spotkałem się już z sytuacjami takimi, że przyszli mieszkańcy, którzy mają już ochotę zamieszkać w Osielsku, no mają problem ze znalezieniem wykonawców, ponieważ no tych firm po prostu brakuje, są obłożone. Rozpoczęły się zupełnie inne problemy, przecież niektóre domy już stoją prawie 20 lat, wymagają pewnych remontów. Znalezienie na przykład dekarza w tej chwili to jest naprawdę duży problem, nie mówiąc już o zasobach gminnych. Mam jeszcze budynek gminny, gdzie do przyszłego roku jeszcze egzystują piece kafelowe. Znalezienie z Duna w tej chwili, żeby ten piec przestawić, to jest...
Co to jest? Zapach!
To ja nie chcę nikogo obrażać, ale to mi wygląda tak, że to po prostu fachowcy po prostu wymierają i w ich miejsce nie pojawiają się nowi. No niestety.
Albo wyemigrowali.
Albo wyemigrowali, bo tam gdzieś znaleźli lepsze warunki do życia. No ale to są problemy, które musimy na bieżąco rozwiązywać. No i modernizując chociażby systemy grzewcze, no pozbywamy się tych problemów, które nas dotykają zupełnie niespodziewanie, bo kto się jeszcze parę lat temu spodziewał, że nie będzie pewnego rodzaju fachowców na rynku. No to była sytuacja nie do pomyślenia. Ja jako młody człowiek to w ogóle nie myślałem o tym, że ktoś może pracy nie mieć, prawda? A w tej chwili jest zupełnie odwrotna sytuacja, ponieważ no, praca czeka, a chętnych no, nie ma. Bezrobocie na terenie gminy jest praktycznie no, symboliczne w tej chwili. I firmy, które wykonują pewne prace u nas, korzystają z pracowników zupełnie z innego miasta, z innych regionów, ponieważ tutaj na terenie naszym brakuje po prostu tych ludzi do pracy.
A szczególnie w budownictwie.
Szczególnie w budownictwie, wykonawstwie właśnie, gdzie no, są wydawały się proste rzeczy. No, roboty ziemne, oczywiście nie wiem, że to jest bardzo proste, ale na pewno mniej skomplikowane niż budowa komputera. No i takich ludzi naprawdę w tej chwili jest to odczuwalny brak na rynku. Myślę, że to nie dotyczy tylko Osielska, to jest chyba w tej chwili już sytuacja ogólnokrajowa.
A to się może odbić na budownictwie?
Może się odbić na budownictwie, chociaż ja dzisiaj już wspominałem o tym, mieszkańcy Osielska są bardzo przedsiębiorczy i czasami znam sytuacje, gdzie właściwie na zasadzie rodzinnej pomocy domy powstawały i to dość szybko i w zupełnie niezłej jakości. Także myślę, że złota rączka i nasi mieszkańcy sobie z tymi problemami poradzą. Gorzej z tym, co my musimy robić jako gmina, czyli ustawa o zamówieniach publicznych, etc., etc., przepisy, które nas otaczają, czasami bardzo skomplikowane, utrudniające życie. No ale cóż, no od tego jesteśmy, żeby się z tym zmierzyć i to po prostu w jakiś sposób wyprostować ku oczywiście zadowoleniu mieszkańców. Pewnie nie wszystkich, no ale trudno.
Na rynku budowlanym ruszyło się i to mocno. Jak sytuację ocenia Kujawsko-Pomorska Izba Budownictwa, dyrektor izby pan Andrzej Cieślik? Wiadomo, że ożywienie na rynku oznacza hossę.
Obserwujemy dużo zainteresowań na rynku budowlanym, zwłaszcza w drugiej połowie roku zaczęło się. Mamy taki okres, powiedziałbym nawet, boomu budowlanego. Ruszyło wiele inwestycji. Przez parę ostatnich miesięcy te inwestycje były wstrzymywane i w tej chwili ruszyła lawina tych inwestycji. Widzimy to również u siebie i roboty budowlane. Mamy budowę S5, ale też na rynku budownictwa mieszkaniowego obserwujemy bardzo, bardzo też duże zainteresowanie przede wszystkim deweloperów, żeby stawiać nowe budynki i wręcz nowe osiedla. Cały czas to obserwujemy, widzimy w Bydgoszczy, jak wszelkie możliwe tereny, które nadają się do zagospodarowania, są w tej chwili właśnie już pomału placami budów. Mamy budowę bloków przy arkadach. Zaczyna być budowane nowe osiedle przy ulicy Fordońskiej w Starym Fordonie. Niedawno zostało oddane osiedle Arkady na Błoniu i takich przykładów można wskazywać jeszcze więcej. Do tego dochodzi jeszcze też budownictwo naszego Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które też się rozwija. Niedawno mieliśmy otwarcie nowego bloku w Nowym Fordonie tym razem i wiem, że też są dalsze inwestycje planowane.
Czym to pana zdaniem można tłumaczyć?
No jest zainteresowanie deweloperów, skoro jest zainteresowanie, to wiadomo, że musi być zapotrzebowanie. Mieszkań na rynku jednak u nas cały czas brakuje i takich, które są kupowane na własność, ale też są duże potrzeby w zakresie budownictwa pod wynajem. I w tych czasach obserwujemy taki trend, że ludzie wręcz wyciągają swoje oszczędności z banków, ponieważ no, te oprocentowania lokat są bardzo niskie i dużo bardziej się opłaca inwestować właśnie w mieszkania, w budownictwo, gdzie te zyski w krótszym czasie są dużo, dużo większe i bezpieczeństwo tych inwestycji jest też zapewnione. Tylko że za tym boomem niestety idą inne niebezpieczeństwa, jakie obserwujemy, mianowicie brak rąk do pracy. Widać w tej chwili, jak jest mało fachowców. Niestety na naszym rynku coraz więcej pracowników z Ukrainy. Wiem, że nawet pracodawcy jeżdżą na Ukrainę i werbują tam pracowników i taki mamy trend, że no niestety tych ludzi brakuje, a co za tym idzie, też robocizna drożeje, koszty inwestycji drożeją i też przy takim boomie zaczyna brakować materiałów budowlanych i co za tym idzie, te materiały drożeją, w związku z tym nakłada się suma takich niepokojących zjawisk, że no niestety roboty budowlane będą droższe i te mieszkania i te budowy infrastrukturalne będą droższe.
Ile teraz przeciętnie u nas kosztuje metr kwadratowy mieszkania, bo tak się to liczy?
To w zależności od rynku. Wie pan, rynek bydgoski jest specyficzny, toruński, włocławski, duże miasta też inaczej liczą, ale możemy powiedzieć, że na naszym rynku realnie nowe mieszkanie to kształtuje się w cenie od 4 tysięcy za metr kwadratowy nawet do 7 tysięcy w atrakcyjnej lokalizacji. To zależy od standardu. Mamy też za chwilę, już ruszyły budowy dwóch nowych wieżowców na Babiej Wsi. Jeden budynek będzie 20-piętrowy, budowany przez firmę KWK Construction. Drugi nieopodal będzie budowany też taki wysokościowiec przez Nordic Tower. Także będą takie nowe wizytówki Bydgoszczy i mam nadzieję, że te inwestycje będą bardzo udane.
Ale też, żeby się, że tak powiem, mieściły w naszych możliwościach finansowych.
Z tego, co wiem, zbyt na te mieszkania jest i powiem szczerze, no deweloperzy mają doświadczenie już przez lata na naszym rynku, jednak ten rynek już 20 lat jak nie więcej funkcjonuje, no i nie wchodziliby w interesy, które by nie wypaliły, tak? A chcąc w tej chwili zapewnić sobie pełne obsadzenie tych mieszkań, musi to być teren atrakcyjny albo tani, tak? No, mamy wiele segmentów rynku, mamy wielu potencjalnych klientów, którzy kierują się albo ceną, albo atrakcyjnością, albo jeszcze wieloma innymi czynnikami.
No, w każdym razie w tej chwili wykonawcy nie muszą łapać każdej roboty, jaka się natrafi, tylko mogą przebierać.
Tak jak pan mówi, już mamy taki okres, że tyle tych inwestycji jest realizowanych, że pierwszy raz to się zdarza od bardzo długiego czasu, że są przetargi, do których nie startują żadne firmy. A też jest takie niebezpieczeństwo, że te przetargi były wyceniane na ceny z początku roku i w tej chwili wartość tych inwestycji jest niestety dużo droższa, a inwestorzy tego nie dostrzegają i uparcie cały czas te ceny dają z początku roku, które są dla firm już nierealne, tak?
A te ceny o ile przeciętnie wzrosły?
Nawet do 40%.
To jest skok.
To jest skok. Mamy taką nadzieję, że początek roku, połowa przyszłego roku troszkę to skoryguje, ale musimy być przygotowani na to, że te ceny, które były w roku ubiegłym, na początku tego roku już nie wrócą.
I ta sytuacja zapewne odnosi się nie tylko do wielkich budów, ale też i indywidualnych.
Do każdej budowy, każdy to odczuje. W tej chwili nawet brakuje fachowców, tak zwanych złotych rączek od takich drobnych domowych remontów. Naprawdę trzeba czekać, trzeba szukać. Ci, którzy naprawdę bardzo dobrze jakościowo wykonują swoją pracę, to są rozrywani. To są już na pół roku, na rok trzeba planować sobie takie rzeczy, aby zapewnić fachowca, aby takie remonty czy drobne prace budowlane wykonywać.
Przy perspektywie braku ludzi do pracy to może być jeszcze gorzej.
Brakuje ludzi do pracy, brakuje w takich zawodach jak betoniarz, zbrojarz, cieśla, posadzkarz, płytkarz. No w każdym segmencie branży budowlanej brakuje fachowców. W tej chwili prowadzimy z technikum budowlanym, zespołem szkół budowlanych takie akcje promocyjne, aby tych uczniów do tych szkół, do tych zawodów budowlanych namawiać, pokazywać, że jednak są to atrakcyjne zawody przyszłościowe, a także też myślimy o takiej akcji właśnie z zespołem szkół budowlanych, aby tych obecnie pracujących w sektorze budownictwa ludzi po prostu przebranżawiać, żeby zdobywali nowe zawody, te, które są w tej chwili najbardziej pożądane. No zobaczymy, jakie będą tego efekty. Widać, że zainteresowanie jest.
No ale przy tych wzrastających kosztach budownictwa do tego jeszcze dojdzie rządowy program Mieszkanie Plus, w którym zakłada się, że budowa metra kwadratowego nie powinna przekraczać 2000 zł.
Nie wiem, jakie są w tej chwili wyliczenia, ale pan mi wierzy, że każdy region jest specyficzny. Nie da się na teren całego kraju stworzyć wzorzec 1 m2, tak? Mamy różne problemy z kopalnie kruszyw, tak? Położenie tego, cementownie, koszty transportu. Mamy na szczęście blisko Lafarge, czyli ten cement u nas jest relatywnie tańszy, bo mamy koszty dzięki temu przewozu niższe. Ale z kolei nie mamy kruszyw, ściągamy z południa Polski kruszywa. W związku z tym na przykład te drogi dojazdowe, które będą budowane, będą u nas relatywnie droższe. Trzeba grunty wymieniać. Każdy region jest specyficzny. Nie da się jednej ceny na cały kraj metra kwadratowego wyliczyć.
A zwłaszcza obniżyć.
To nie jest kwestia obniżenia, podwyższenia, po prostu też ceny gruntów, jakość gruntów, dostępność do materiałów. Tu jest tyle czynników kształtujących cenę tego 1 m2, że nie da się tego jedną miarą na cały kraj zmierzyć.
A zatem to może zatrzymać tę hossę budowlaną?
Wie pan co, ja przewiduję, że ta hossa potrwa spokojnie jeszcze przez 3 lata, ponieważ będziemy korzystali z dużych dotacji unijnych, są one uruchamiane i jest to w tej chwili takie koło zamachowe dla naszej branży. Natomiast co będzie po tych 3 latach, zobaczymy, jakie będą następne perspektywy. Na ten moment myślę, że nie obawiamy się o brak inwestycji, obawiamy się właśnie ceny materiałów, oceny materiałów, obawiamy się o pracowników, o robociznę, natomiast perspektywy są. W tej chwili no, mamy naprawdę dużą inwestycję, tą budowę S5, ja jestem przekonany, bo to rynek wymusi prędzej czy później, że ruszy budowa S10, bo dla województwa to jest bardzo potrzebna droga, do tego jeszcze dochodzą sprawy lokalne. Wszyscy wiedzą, że samorządy w tej chwili to są jedni z największych inwestorów, pieniądze są. I te pieniądze po prostu muszą być inwestowane, aby tę infrastrukturę poprawiać, tworzyć, budować. Tak jak pan wspomniał, program Mieszkanie Plus. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Na razie z tego, co wiemy, sprawdzają urzędy wojewódzkie, jakie grunty mogą tutaj wchodzić w rachubę, na których można budować. I kiedy to ruszy, zobaczymy.
No, w każdym razie te wszystkie rynki budowlane są ze sobą ściśle połączone. Mimo że odróżnia się mieszkaniówkę od przemysłówki czy też budownictwa infrastrukturalnego.
I drogowego. Każde jest specyficzne. To budownictwo kubaturowe, właśnie przemysłowe, mieszkaniowe, drogowe. Mamy firmy, które się specjalizują w poszczególnych segmentach tej branży. Na naszym rynku bydgoskim również są to bardzo znane firmy, nawet w skali ogólnopolskiej. Są też i mniejsze firmy. Także tutaj nie mamy obaw, aby ten naszym rynku jakiś marazm nastał. Wręcz przeciwnie, jest cały czas hossa i myślę, że będzie naprawdę jeszcze parę lat trwała.
I te nadzieje podziela autor audycji Andrzej Krystek. Do usłyszenia.